Słuchasz polskiego programu SBS.
Dzień dobry, przy mikrofonie Joanna Borkowska-Surucić. Oto skrót najważniejszych doniesień we wtorek, 19 kwietnia. Rosja rozpoczyna atak na wschodnią Ukrainę. Przed wyborami w Australii możliwe odrzucenie kandydatki liberałów za transfobiczne komentarze. W Polsce obchody 79. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. A oto szczegóły wydarzeń. Rozpoczynamy od doniesień ze świata. Rosja rozpoczęła bitwę o Donbas, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wołodymyr Zełenski w swoim wieczornym wystąpieniu potwierdził informację ukraińskiego sztabu generalnego i Rady Bezpieczeństwa o tym, że Rosjanie próbują rozpocząć ofensywę na wschodzie Ukrainy.
Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Rosja od dawna przygotowywała się do ofensywy w Donbasie. Obecnie, jak dodał, można konstatować jej rozpoczęcie. Rosyjskie wojsko rozpoczęło bitwę o Donbas. Rosjanie skoncentrowali dużą część swojej armii, aby dokonać tej ofensywy. Będziemy walczyć i będziemy się bronić niezależnie od tego, ile by Rosja nie przysyłała swoich wojskowych. Wcześniej sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Oleksij Daniłow poinformował, że niemal na całym terytorium linii frontu rosyjscy okupanci chcą przerwać ukraińską obronę. Udało się im tego dokonać w dwóch punktach, w tym w Kreminnej, w obwodzie ługańskim. Według sekretarza Rady Bezpieczeństwa Rosjanie wyznaczyli sobie zadanie do prawosławnej Wielkanocy, czyli do 24 kwietnia zająć całość obwodów ługańskiego i donieckiego. Paweł Buszko.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozmawiał z kolejnymi europejskimi przywódcami o przyjęciu jego kraju do Unii Europejskiej. Z premierem Bułgarii Kirillem Petkowem oprócz kwestii przystąpienia do wspólnoty omówił także problemy żeglugi na Morzu Czarnym wywołane przez rosyjską agresję na Ukrainę. Podziękował również za mocną pozycję w sprawie sankcji wobec Rosji. Z kolei z premierem Chorwacji, Andrejem Plenkowiczem, ukraiński prezydent rozmawiał o sytuacji na froncie. Zaznaczył także, jak ważne jest zwiększenie nacisku społeczności międzynarodowej na Rosję. Podziękował za wsparcie w dążeniu Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej. Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że nie rozmawiał z Władimirem Putinem, odkąd ujawniono masakry ukraińskich cywilów w Buczy w okolicach Kijowa. Emmanuel Macron przyznał, że w ostatnich tygodniach jego dialog z Moskwą jest, jak to ujął, mniej intensywny. Powodem jest kampania wyborcza, także fakt, że wojna przybrała inny wymiar, odkąd ujawniono masakry w Buczy i w innych miastach, oświadczył prezydent Francji. Prezydent Francji przekonywał, że utrzymanie kontaktu z Kremlem jest potrzebne, aby umożliwić rozmowy pokojowe. Naszym zadaniem jest być gwarantem tej przyszłości. Myślę, że ważne jest, by europejskie mocarstwa były częścią tego procesu i nie powierzały innym prowadzenie rozmów, tłumaczył Emmanuel Macron. Zapytany o to, czy planuje wizytę w Kijowie, francuski przywódca odparł, że odwiedzi stolicę Ukrainy, jeżeli jego wizyta będzie mogła wnieść coś przydatnego. Premier Nowej Południowej Walii Dominique Perrottet ogłosił utworzenie korporacji North River Reconstruction Corporation w odpowiedzi na klęski żywiołowe z początku tego roku. Program ma na celu odbudowę obszaru rzek północnych, aby w przyszłości chronić społeczeństwo. Uznając, jak trudne były ostatnie 2 miesiące dla mieszkańców tego obszaru, premier powiedział, że korporacja ma działać przez 3 do 5 lat, aby odbudować straty. Wiemy, że sprowadzenie obywateli z powrotem do domów, odbudowa miast i społeczności wymaga czasu, ale dzięki współpracy odbudujemy silniejszą, lepszą przyszłość. Były minister środowiska Australii Południowej, David Spears, został wybrany na szefa stanowej partii liberalnej. Dzieje się tak po przekonującej porażce w marcowych wyborach stanowych. Urodzony w Szkocji polityk wygrał głosowanie. Spears zostaje liderem opozycji, gdy były premier Stephen Marshall przechodzi na boczną pozycję. Utrzymał jedynie swoją lokalną siedzibę w Dunstan z większością głosów. Antonio Albanese będzie starał się podkreślić bezczynność Scotta Morrisona w reakcji na katastrofy w drugim tygodniu kampanii wyborczej. Lider opozycji pozostanie w dalekich obszarach Queensland, obszarach, w których Partia Pracy będzie musiała bardzo się postarać, jeżeli chce mieć jakąkolwiek szansę na utworzenie rządu. Antonio Albanese wykorzysta 9. dzień kampanii, aby przekazać zobowiązanie finansowe w wysokości 38 milionów dolarów na rzecz pomocy dla ofiar katastrofy w Australii, co pozwoli na dołączenie tysięcy wolontariuszy do jej szeregów, a także wspomoże rekrutację, szkolenia i sprzęt. Przywódcy opozycji atakują premiera za nieradzenie sobie z pożarami buszu podczas czarnego lata i niedawnymi powodziami w Queensland i północnej części Nowej Południowej Walii. Catherine Davis, której kandydatura ma zostać potwierdzona jeszcze w tym tygodniu, jest nadal krytykowana za usunięte posty w mediach społecznościowych, posty, w których nazwała osoby transpłciowe okaleczonymi chirurgicznie i wysterylizowanymi. Premier odsunął możliwość odrzucenia Davis, mówiąc, że ma ona wiele do zaoferowania społeczności. Ale stanowy minister skarbu Matt Kim powiedział ABC, że Catherine Davis nie nadaje się do kandydowania do urzędu publicznego. Cóż, moim zdaniem ta osoba powinna być odrzucona, ponieważ nie wierzę, że nadaje się do urzędu. Opisując Wear It Purple Day, dzień celebrujący inkluzję i różnorodność, skupiający się na ograniczaniu nękania i samobójstw wśród młodych gejów i lesbijek, opisała to jako technikę upiększania się. Wezwała nazistów do ataku na osoby trans, porównując jeden przypadek do procesów w czasie III Rzeszy. Absolutnie haniebne. Powiedziała też, że połowa transpłciowych mężczyzn to przestępcy seksualni. Myślę, że to zwykła bigoteria. W Polsce w 79. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje jubileuszową edycję akcji Żonkile. Na ulicach Warszawy po raz 10. będzie można spotkać wolontariuszy rozdających papierowe żonkile. W ten sposób muzeum chce rozpowszechnić wiedzę o pierwszym miejskim powstaniu w okupowanej przez Niemców Europie. Jak mówi dyrektor POLIN Zygmunt Stępiński, tegoroczna akcja będzie bardzo szeroka.
Rozdamy w tym roku 368 tysięcy żonkili, bo tylu Żydów mieszkało i żyło przed wojną w Warszawie. Ponad 1000 wolontariuszy, ponad 5000 szkół, ponad 1000 bibliotek publicznych w całej Polsce, plus akcja międzynarodowa w Izraelu i w Stanach Zjednoczonych.
Jedną z ambasadorek tegorocznej akcji jest piosenkarka Irena Santor. Artystka nie ma wątpliwości, że pamięć o powstaniu w getcie warszawskim trzeba podtrzymywać i pielęgnować.
Trzeba pokolenia, które przychodzą teraz po nas, następne, trzeba tym pokoleniom uświadamiać, co było i czego się należy bać. I że trzeba mieć postawę ludzką, trzeba być, krótko mówiąc, człowiekiem. A co to jest człowieczeństwo? To znaczy kochaj bliźniego jak siebie samego.
Żonkil jest symbolem powstania w getcie warszawskim na pamiątkę jednego z przywódców powstania, który przeżył zryw, Marka Edelmana. Edelman każdego roku składał bukiet żółtych kwiatów przy pomniku bohaterów getta na warszawskim Muranowie. Żonkil stał się symbolem szacunku i pamięci o powstaniu. I jeszcze wiadomość walutowa. Według ostatnich notowań dolar australijski można wymienić na 74 centy amerykańskie i 3 złote i 16 groszy. Na podstawie materiałów z SBS Newsroom i Informacyjnej Agencji Radiowej skrót najważniejszych doniesień przygotowała i czytała Joanna Borkowska-Surucić.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.